Muzyczne podróże przez świat.
Zapraszam na Reis po Nilu, najdłuższej rzece świata, która od ponad 5000 lat jest niezmiennym elementem historii Egiptu. Herodot, grecki historyk, nazwał Egipt darem Nilu. Naszym gościem jest Andrzej Konopacki z Domu Środowisk Twórczych w Kielcach. Witam serdecznie.
Dzień dobry. Piękne miejsce, urokliwe, wspaniałe, o którym wiele czytałem, zanim tam pojechałem. Na tyle wiele, że w końcu mnie skusiło, żeby pojechać i zobaczyć to, o czym czytałem, żeby nabrać pewnego wyobrażenia o tym cudownym, jedynym, niepowtarzalnym miejscu, które jest tak tajemnicze jak niewiele innych na świecie, wbrew pozorom, bo zdawałoby się, że je doskonale znamy.
Sam Nil jest wielką atrakcją Egiptu. Zgadza się pan?
Niewątpliwie.
Można obserwować życie, które toczy się u jego brzegów.
Zarówno to życie cywilizacyjne, powiedziałbym, bo rzeczywiście całe życie to takie gospodarcze, głównie produkcja żywności, to skupia się wokół Nilu. Przede wszystkim to życie rolnicze. Wokół, kiedy się płynie wzdłuż brzegów, są gaje palmowe, są uprawy, zielone pola, ludzie, którzy tam coś na tych polach robią, pasące się krowy, osiołki. Także to życie cywilizacyjne jest, ale oprócz tego mnóstwo przepięknych zwierząt, a głównie ptaki. Czaple, te, które się u nas spotyka, choć bardzo rzadko. Były czaple białe, czaple nadobne, czaple purpurowe. Mnóstwo kormoranów, które tam obsiadały skały. No i wspaniała roślinność, kiedy już kończyliśmy rejs, czyli byliśmy w Asuanie, tam płynąc felukami po Nilu, bo już tych statków się przesiedliśmy na feluki. Tam dopłynęliśmy do takiej wielkiej skały, to jest ta pierwsza katarakta. To też zburzyło moje wyobrażenie o katarakcie, ale na jednej z tych skał rosła sobie mimoza, ta słynna mimoza wstydliwa, którą jak się dotknie, to ona składa listki. No ale mówię właśnie o tej katarakcie. Miałem takie wyobrażenie, że katarakta to jest jakiś potężny spływ wody, bez mała jakiś wodospad. Nie, tymczasem to są takie ostańce skalne na Nilu, które powodują tylko utrudnienia żeglugi, a nie jest to taka sytuacja, że trzeba tam przenosić, coś przepływać. Pływają wśród tych skał, między tymi skałami małe stateczki, te żaglowe feluki, których w tym rejonie jest olbrzymia ilość.
Z białymi, charakterystycznymi, trójkątnymi żaglami.
I to jest ciekawe, jak tam ta tradycja ożaglowania od tysięcy lat funkcjonuje. W tym czasie wymyślono już różne typy ożaglowania. I bermudzkie, i gaflowe, i rejowe. Nic się tam nie przyjęło. To żaglowanie felukowe od początku do tej pory jest jedynym. I remember you and me before we knew our destiny. Never walked the road before, though you longed to search for more. We put everything aside with our futures on the line. I could say it's 'cause of you. You showed the dream we walked into. I saw the danger on the way, but with you it seemed okay. 'Cause when the evening comes, we're like fire in the rain. When the night's begun, our desire heals the pain. And the dreams we share, they are never gonna fade. It's because of love we're standing here today. We're like fire in the rain, like fire in the rain. I remember every night I gave my hope, you gave your life. We could mend our every scar just by looking at the stars. In my mirror I saw you, everything I need to see. The reflection set me free. 'Cause when the evening comes, we're like fire in the rain. When the night's begun, our desire heals the pain. And the dreams we share, they are never gonna fade. It's because of love we're standing here today. We're like fire in the rain, like fire in the rain.
Fire in the rain. When the
desire heals the pain. And the dreams we share, they are never gonna fade. It's because of love we're standing here today. Cause when the evening comes, we're like fire in the rain. When the night's begun, our desire heals the pain. In the dreams we share, they are never gonna fade. It's because of love we're standing here today. We're like fire in the rain.
Wspaniale zasypiać i budzić się na statku, na Nilu, prawda?
Tak.
Też to przeżyłem.
Tak, jest to rzeczywiście coś niesamowicie przyjemnego, kiedy człowiek się budzi i wschód słońca nad rzeką widzi. Moja żona, która jest zdecydowanie nie śpiochem, tak bym to ujął, obudziwszy się, natychmiast złapała aparat fotograficzny i zaczęła ten wschód słońca nad Nilem uwieczniać.
W którym miejscu rozpoczął pan podróż?
Wylądowaliśmy nad Morzem Czerwonym w miejscowości Marsa Alam, jak nam później mówiono, to jest tak zwane lądowanie na Marsie i wszyscy tam tego słowa już używali, że lądowaliśmy na Marsie. Marsa Alam to jest miejscowość, która dopiero się rozbudowuje, a zatem nie ma jeszcze takiej sytuacji, jaką mamy w Sharm el Sheikh, że z niektórych hoteli dowożą busami nad morze. My akurat mieszkaliśmy w hotelu, gdzie wychodziło się już na brzeg morza, zresztą cudowny brzeg morza. Była tam taka płaszczyzna, taka platforma węglanowa i pamiętam jednego dnia był odpływ. Ile myśmy się nachodzili po tym miejscu, gdzie woda odpłynęła, gdzie pozostały tylko dołki, w których siedziały jeżowce najprzeróżniejszej barwy i urody. W dwóch takich dołkach nawet zobaczyliśmy mureny. Oczywiście nie te wielkie mureny, które straszą w filmach marynistycznych, ale małe, z tym, że powiedziałbym agresywne. Bo kiedy usiłowałem sfotografować jedną z tych muren i przysunąłem aparat tak bardzo blisko do lustra wody, tam było ono niewielkie, to ta, że tak powiem, gadzina skoczyła, zrobiła taki atak w kierunku obiektywu. Oczywiście on był nad wodą, więc wyhamowała, ale ten moment był. No oprócz tego fakt, że nie widziałem szkarłupni, bo tam jest dużo, więc nie widziałem rozgwiazd. Natomiast przepiękne wężowidła, które tymi łapkami wywijały w przecudny sposób, strzykwy. Nie widziałem też liliowców, no ale one są nieco głębiej, są przytwierdzone. I nie wiem, czy tam występują, ale muszle najprzeróżniejsze, te barwy, to wszystko fotografowaliśmy z żoną z tak niezwykłym zacięciem, że w pewnym momencie zorientowaliśmy się, że odpływ się skończył, zaczyna się przypływ. No i trzeba było nawet krótkie spodnie wysoko do góry podnieść, żeby nie mocząc nogawek do brzegu dotrzeć. I jeżowce nie tylko żywe, ale znaleźliśmy na plaży skorupki tych martwych już jeżowców. A oprócz tego na plaży, co ciekawe, sporo piasku oczywiście w niektórych miejscach, ja sądzę, że jest nawożony, ale też sterczące skały, niewysokie. I to jest no bajka, ile tam jest skamieniałości, świeżych sądzę skamieniałości, bo to jeszcze były tak wyraźne, niesprasowane, ale to wszystko, co tam żyło na tej rafie, zostało tam właśnie uwiecznione, spetryfikowane i pozostało już na wybrzeżu, gdzie ogląda się to z niezwykłym upodobaniem. Ja początkowo nie wiedziałem, o co chodzi, że tam takie grupki ludzi podchodzą i namiętnie na te kamienie patrzą. Zastanawiałem się, co to jest, ale jak podeszliśmy, to już wiedziałem. Dlaczego?
Complete, it's never ending. heart. Tell me I'm the only one. Is this really love or just a game? Tell it to my heart. I can feel my body rock every time you call my name. Breaking us down, though we keep holding on. I don't wanna lose, no, I can't let you go. Tell it to my heart. Tell me I'm the only one. Is this really love or just a game? Tell it to my heart. I can feel my body rock every time.
Podróże przez świat.
A nurkował pan?
Nurkowałem, ale powiedziałbym, że większą przyjemność miałem z popłynięcia na rafy tym statkiem, oni to nazywają submarine, ściany, burty poniżej poziomu wodnego są zrobione ze szkła, no i tam cała wycieczka siada na krzesełkach obrotowych i wszyscy namiętnie wykrzykują różne rzeczy, informując się o tym, co to właśnie jest, typu o żółw, o iglicznia, o jakie piękne ryby, o jakie coś tam rośnie cudne, i to wszystko zaczyna się zawsze od o i jest niezwykle rzeczywiście piękne, także ja sam natychmiast wciągnąłem się w to o i z żoną rozmawialiśmy właśnie metodą o, czyli o to, o tamto, o to, o owo. To o było charakterystycznym elementem poznawania raf koralowych.
Po kilku dniach odpoczynku wybrał się pan...
Podróż po Nilu. Najpierw przewieziono nas autokarem w nadwybrzeża Morza Czerwonego do Teb, czyli do Luksoru. I zaczęliśmy od zwiedzenia Luksoru, czyli przede wszystkim świątyni Amona. Te słowa Teby, Luksor, Karnak w tej chwili to są synonimy. Kiedyś właśnie obok Luksoru była ta wioska Karnak, gdzie wybudowano przepiękną świątynię Amona, a nawet tam czczony był nie tylko Amon, ale tak zwana triada z Luksoru, czyli jego żona bogini Mut i syn Honsu, to jest bóg lotosu. Lotosu, tak charakterystycznego kwiatu dla Egiptu. Świątynia cudownie zachowana, ze wspaniałymi jeszcze kolumnami, z obeliskami, między innymi jeden z obelisków fundowany przez faraona kobietę Hatshepsut. Jeden z niewielu, który nie został zniszczony przez jej syna, no przyrodniego, Totmesa III, którego ona w bardzo, powiedziałbym, finezyjny sposób pozbawiła możliwości bycia faraonem aż do swojej śmierci. Ona jakby w jego imieniu sprawowała władzę. Po śmierci Totmes III wziął odwet, zniszczył bez mała wszystko, co jego mama stworzyła, wszystkie jej wizerunki, ale tego obelisku nie ruszył. Obelisk był bowiem święty, stał przed sanktuarium i tego już nawet faraon nie był w stanie zrobić, żeby zniszczyć coś, co stoi przed tym głównym budynkiem świątynnym. Jest rzeczywiście znakomicie zachowana ta świątynia. Przede wszystkim zaczyna się od drogi. Po obu stronach tej drogi są wizerunki właśnie Amona w postaci barana z rogami. Te rogi są takie charakterystyczne dla wizerunków boga Amona. Co ciekawe, znalazłem gdzieś informację, że nazwa amoniak wzięła się właśnie od boga Amona. Był to podobno zapach wydobywający się z tych ofiar, które jemu składano. Nie wiem, czy to prawda do końca, ale gdzieś te relacje między Amonem i amoniakiem są sygnalizowane w literaturze.
On n'a pas pris la peine de se rassembler un peu avant que le temps prenne nos envies et nos voeux, les images, les querelles du passé rancunier ont forgé nos armures, nos cœurs se sont scellés. Rester seul dans son coin, nos démons animés perdus dans nos dessins, sans couleur gris foncé, on aurait pu choisir le pardon, essayer une autre histoire d'avenir que de vouloir oublier. Prenons-nous la main, destin. Sans plus aucun doute, j'ai foi et ce n'est rien qu'une question d'écoute. D'ouvrir grand nos petites mains. De se parler de nous, nos fiertés tout devant, sans pouvoir se mettre à genoux dans nos yeux transparents. Le mensonge sur nos dents, impossible de le nier, tout le corps révélé. Prenons-nous la main le long de la route, choisissant nos destins sans plus aucun doute. J'ai foi et ce n'est rien qu'une question d'écoute. D'ouvrir grand nos petites mains. Le long de la route, laissez vivre la vie, glisser sans retenir. Mais les mots ne sont que des mots, pas les plus importants. On y met nos sens propres qui changent au gré des gens. C'est con, ce qu'on peut être con, à se cacher de soi-même. C'est qu'on peut être con, car l'autre n'est que le reflet de ce qu'on se met à couvert. Si nos schémas ancrés ne viennent pas nous figer, c'est le début de nos rêves qui tendent à se confirmer. Prenons-nous la main le long de la route, choisissons nos destins sans plus aucun doute. J'ai pas et ce n'est rien qu'une question d'écoute. Devrait rendre nos petites mains coûte que coûte. Prenons-nous la main le long de la route, laissez vivre la vie, glisser sans retenir. Si nos schémas ancrés ne viennent pas nous figer, c'est le début de nos rêves qui tendent à se confirmer. C'est con, ce qu'on peut être con, à se cacher de soi-même. C'est con, ce qu'on peut être con, car l'autre n'est que le reflet de ce qu'on se met à couvert.
Obecnie Luxor i Karnak to jest jeden zespół miejski, prawda?
Jeden zespół miejski, tak. Tam jest również rzecz taka ważna dla wszystkich, którzy się kryminałami interesują, mianowicie jest tam hotel, w którym Agatha Christie napisała swoją, jedną z najsłynniejszych powieści kryminalnych, Śmierć na Nilu. Ona tam mieszkała, ona pisała i przewodnicy ten hotel wszystkim pokazują. Jest to dla Egiptu również taki ważny, współczesny moment. No ale oprócz tego, że w Luksorze jest ta świątynia Amona, to po drugiej stronie, po zachodniej stronie Nilu jest przecież Dolina Królów, czyli jedna z największych, chyba nawet największa, nekropolia.
Z wykutymi w skałach podziemnymi grobowcami królewskimi. Takim najsłynniejszym grobowcem jest grobowiec Tutanchamona, chociaż sam Tutanchamon nie odegrał znacznej roli w historii Egiptu.
Powiedziałbym, że wręcz żadnej nie odegrał. Był następcą tronu po Echnatonie, czyli faraonie kacerzu. Jedyny faraon, który usiłował wprowadzić jednobóstwo. Boga Atona, jedyny solarny bóg, miał rządzić całym Egiptem. Oczywiście Echnaton, bo to było imię, które przybrał, to dynastyczne imię, to był Amenhotep IV. No, źle skończył, został zabity. Miejsce po tym ośrodku kultu, który budował, czyli Tel el Amarna, zostało zasypane przez piaski. Oczywiście współcześnie odkryte, z przepięknymi pozostałościami fresków, malowideł naściennych, ale po Echnatonie ślad zaginął. Natomiast właśnie Tutanchamon, to był jego następca i to był, jak się okazuje, jedyny niezrabowany, nieokradziony grób w Dolinie Królów. Słynny Lord Carter, który odnalazł to miejsce, przeszedł niewątpliwie do historii archeologii. W tej chwili w tym grobie nie ma już niczego.
Tak, bo większość wyposażenia, znajduje się w Muzeum Egipskim w Kairze.
W Kairze, tak. I wszystko to, co widzimy na zdjęciach, możemy obejrzeć właśnie
w Muzeum
tam
Egipskim.
Z Tutanchamonem wiąże się jedna z legend, klątwa Tutanchamona, która mówiła, że wszyscy ci, którzy byli jakoś zamieszani w odkrycie tego grobowca i ci, którzy weszli w tym grobowcu, wkrótce zmarli. Był to oczywiście mit, bo nie kto inny jak Carter miał się znakomicie przez długie lata.
w Dolinie Królów był największy upał, jak pamiętam.
To jest rzeczywiście miejsce takie między skałami, niewielkim przewiewem, więc tam, kiedy słońce zaczyna operować, to daje się to zdecydowanie we znaki. Po drugiej stronie jakby Doliny Królów mamy świątynię wspominane już przeze mnie.
Hatszepsut.
Znakomicie zachowana świątynia grobowa. To jest ciekawe, bo gigantyczna świątynia, wspaniała, tak. A wybudowana tylko w jednym celu, żeby tam się odbyły ceremonie pogrzebowe. No, mieli fantazję faraonowie. Nie liczyli się z groszem.
Wykuta prawie w całości w skale.
Tak.
U stóp olbrzymiej ściany skalnej.
Kiedy się tam staje, widzi się te gigantyczne, prawie pionowe ściany skalne i zostały jeszcze tam drzwi, bardzo współczesne drzwi do pomieszczenia, gdzie pracowała wspólna polsko-egipska misja archeologiczna, która właśnie świątynię Hatszepsut badała i odkrywała.
Ja byłem przy tej świątyni zaraz po słynnym zamachu w 1997 roku, kiedy to bojówki muzułmańskie zabiły 58 turystów.
I to głównie Austriacy tam wtedy ponieśli straty. Tak, był rzeczywiście dramatyczny moment od tego czasu.
A tam raczej nie ma ucieczki, prawda?
Nie, tam nie ma żadnej. Zwłaszcza, że z opisu wiem, że oni najpierw strzelali z tych skał, a później zeszli na dół i nożami dokończyli dzieło zniszczenia.
Oh, when you're looking at the sun, not a fool. No, you're not fooling anyone.
Radio Kielce 101.4 FM.
Kolejny etap podczas naszej podróży po Nilu to Edfu, czyli wspaniale zachowana świątynia Horusa Boga Nieba.
Bóg Horus, przedstawiany w postaci sokoła, był synem Ozyrysa i Izydy, a jednocześnie w niektórych wersjach był bratem Izydy, mężem Izydy, więc w tej mitologii egipskiej następuje niesamowite pomieszanie tych relacji, które nam zdawałyby się być takie proste. Jak już jest ktoś czymś mężem, no to nie może być synem. Tu natomiast w tej mitologii egipskiej nie sposób się połapać, kto
wszystko
był kim w tych relacjach.
Wszystko było możliwe wtedy.
Chyba tak, chociaż ja mam również taką ciężką do przyjęcia hipotezę, mianowicie, że całą tę mitologię egipską, czyli te relacje rodzinne, stworzone zostały przez ludzi, którzy obserwowali jakieś zjawisko i zupełnie go nie rozumieli. To nas oczywiście przenosi natychmiast w sferę inwazji z kosmosu, ale dlaczego mamy nie założyć takiej hipotezy? No ale wracając do Horusa. Horus, Bóg przedstawiany w postaci sokoła i rzeczywiście przepięknie zachowana świątynia. Ona jest chyba nawet lepiej zachowana niż ta świątynia Amona w Karnaku, bo tam cała ta sala hipostylowa jest jeszcze przesklepiona. Jest dach.
Świątynia w Karnaku jest największą świątynią zachowaną w Egipcie.
Tak.
Natomiast ta w Edfu jest drugą co do wielkości.
Tak, chociaż wydaje mi się, że te pylony, które są w Edfu, robią większe wrażenie, bo to są gigantyczne konstrukcje ścienne, między którymi znajduje się tylko przejście. Także pylon to jest taka brama zwężająca się ku górze. Z obu stron są takie zwężające się elementy. Po środku jest przejście. No i kiedy wchodzimy na ten wewnętrzny dziedziniec, za tymi pylonami mamy już wejście do sanktuarium, a po obu stronach tego wejścia do sanktuarium znajdują się właśnie dwa posągi Horusa. Jeden wspaniale zachowany, w całości, kompletny, drugi nie ma nakrycia głowy, jest taki troszeczkę zdefektowany. I czym to skutkuje? Otóż przy tym posągu Horusa, tym kompletnym, wszyscy się fotografują. Czaiłem się pół godziny i trafiłem na taki moment, kiedy jedna pani odchodziła, druga nie zdążyła dojść. Dobrze, że migawka działa w czasie 1,125 sekundy i to wystarczyło.
A przywiózł pan do domu Horusa? Horusika?
Tak! Tak,
ja też
przywiozłem, także zawsze jak sobie siadam w fotelu i czytam, to Horus mnie strzeże.
Kolejny etap naszej podróży to Komombo, czyli świątynia z Jasnego Piaskowca.
Tak.
Tutaj mamy dwa wejścia poświęcone dwóm bóstwom.
Bo tam był bóg Sobek, bóg krokodyl, który z racji tego, że no, nie był dobrym bóstwem, to jakby dla równowagi boga Horoerisa. To jest wczesny Horus. To jest
Horus
właśnie,
stary, bóg
właśnie,
wojny.
I to jest właśnie zabawne, że tych Horusów mamy kilku w różnym wieku. Kiedy właśnie z tymi Horusami usiłowałem się uporać, przypomniało mi się imię Róży Umberto E. Tam też jest taki moment, kiedy nasz główny bohater temu swojemu uczniowi Azzo z Melku mówi, że w jakimś kościele widział czaszkę 12-letniego Jana Chrzciciela. Coś tu z tym Horusem jest na rzeczy, skoro on był w różnych wersjach.
A ten Horus stary to jak był przedstawiany? Bo Sobek to krokodyl.
Sobek to krokodyl, a tam nie ma przedstawienia tego Horoerisa. Natomiast to ciekawe, jest tam cała jedna ze ścian, bo wszystkie ściany są oczywiście płaskorzeźbione, albo wklęsłe, albo wypukle rzeźbione, to w zależności od okresu, kiedy powstawały. I tam jest cała jedna ściana poświęcona Imhotepowi. Postać, którą teraz głównie znamy z filmu, jak to Imhotep się odradza i wszelkie tragedie z tym związane, nie pomnę.
Chyba mumia.
Mumia! Tam jest ten groźny bóg Imhotep. Znaczy właśnie Bóg. Nie Bóg, to był chyba człowiek, bo wiemy, że on żył za czasów faraona Djosera Djesera, bo różnie się to wymawia. Ja wolę tę wersję Djoser, więc pozwolę sobie trzymać się tego brzmienia. Djoser kojarzy nam się przede wszystkim z tą słynną piramidą schodkową, wybudowaną prawdopodobnie właśnie przez Imhotepa. Jest to, co ciekawe, pierwsze zachowane imię człowieka, któremu można przypisać status genialności. Niezależnie od tego, że architektem był również lekarzem, to on miał stworzyć podwaliny medycyny egipskiej. Właśnie na tej ścianie w świątyni Sobka znajduje się jego przedstawienie. Znajdują się przedstawienia narzędzi lekarskich, narzędzi chirurgicznych. Ta świątynia Sobka jest ciekawa jeszcze z jednego powodu. Na kolejnej ścianie mamy kalendarz egipski. Trzy lwice, które obrazują trzy pory roku. Oni tak to bowiem dzielili. I później system znaków, który wydaje się skomplikowany, ale kiedy pani przewodniczka objaśniała nam, jak te kropki i kreski czytać, to wszystko nagle stawało się jasne. I ten kalendarz egipski był tam przepięknie zachowany.
No właśnie, tym się różnią ruiny w Egipcie od ruin w Grecji, że w Egipcie mamy mnóstwo tych szczegółów.
Tak! One się,
warto zwrócić
one
uwagę
się cudnie zachowały. Zresztą, o właśnie, w obu świątyniach, i w Edfu, i w Komombo, są te urządzenia do pomiaru wysokości wody w Nilu. W Komombo jest to studnia, połączona oczywiście była z Nilem i tam można było na podstawie przyboru określić, jak wysoki będzie Nil, czy naniesie żyzny namu i czy będzie bogato, czy też go nie naniesie i będzie chłodno i głodno. Natomiast w Edfu jest to taka sztolnia ukośna. No i tam właśnie z żoną weszliśmy do tej sztolni. Ona szła przodem, więc ja ją tak poganiam. Do przodu, idziemy. W pewnym momencie słyszę chlup. I zorientowałem się, że właśnie zmierzyła poziom Nilu. To, co później usłyszałem, nie nadaje się specjalnie do publikacji, mimo że starałem się wyciągnąć z tego jakieś pozytywy, żeby jak już zna ten poziom Nilu, to może byśmy tę wiadomość sprzedali fellachom za duże pieniądze. No ale nie poszła na to niestety, a mogliśmy się dorobić. But I live like a millionaire. You know I live like a millionaire. You know I live like I ain't got a care in the world. But I do. I care about me and you. I care about me and you. I care about right and wrong. Je ne suis pas riche, mais l'amour fait de moi un millionnaire. Le soleil me suffit comme lumière. Je laisse ces fous se faire la guerre. Moi je cultive le love, ouais je m'en fous. Je suis un habitant de la terre, un passager, un simple locataire. L'amour m'est vital, il m'est nécessaire. La vraie richesse, c'est le love. Me used to know a man on a skyscraper. Market crash, money turned to vapor. Better know what life is really worth. More precious than diamonds from the earth. I been no set of youths of the future. So not encourage them to turn in a gangster. Got to shower them with love, cause they're a blessing from above. I'm not rich, but I live like a millionaire. You know I live like a millionaire. You know I live like I ain't got a care in the world. Wesh mon fou, je suis un habitant de la terre.
brisé contre le diable. Je me fous de vos diamants. Je sais que la valeur d'un homme se trouve dans la force de ses sentiments. Je sais, je suis venu, je devrais partir. À la naissance j'étais nu, je dois m'en souvenir. Mon cœur est un coffre-fort, l'amour est une richesse. Yeah.
I'm not rich, but I live like a millionaire. You know I live like a millionaire.
Like a millionaire, you know I live like a millionaire. You know I live like I ain't got a care in the world.
Le monde devient fou, on n'emporte rien au cimetière. Finalement un diamant ne vaut pas une prière. Il n'existe nul autre trésor sur la terre. La seule richesse, c'est le lot.
Je suis pas riche, mais l'amour fait de moi un millionnaire. Le soleil me suffit comme lumière. Je laisse ces fous se faire la guerre. Moi je cultive le love, ouais je m'en fous. Je suis un habitant de la terre. Un passager, un simple locataire. L'amour m'est vital, il m'est nécessaire. La vraie richesse, c'est le lot.
Muzyczne podróże przez świat.
Ostatnim etapem naszej podróży będzie Asuan.
Asuan,
tutaj którym... cud techniki XX wieku.
Rzeczywiście, chociaż jest tam pozostałość jeszcze po XIX-wiecznej tamie, którą wybudowali Anglicy. No ale ta tama osłańska to jest rzeczywiście niewyobrażalny kolos. Długość tej zapory to jest 3600 metrów. U podstawy ma prawie kilometr. Zwęża się do góry w 40 metrów. Gigantyczny, rzeczywiście gigantyczny obiekt. I to jest, co by nie powiedzieć, najbardziej według mnie strategiczny obiekt Nilu. On jest rzeczywiście chroniony i wcale się nie dziwię, bo to jest energia elektryczna praktycznie dla całego Egiptu. Poza tym zatrzymanie gigantycznej ilości wody. Gdyby coś się tam stało, tfu, odpukać wszelkie pomysły terrorystyczne, ale gdyby to zostało nagle jakoś zniszczone, to cały Dolny Egipt ulega zniszczeniu. Ta gigantyczna masa wody, podejrzewam, że zmyłaby to wszystko, co jest za tamą z powierzchni ziemi. Nie mówiąc o tym, że zniszczone zostałyby wszystkie elementy produkujące prąd elektryczny. A to jest dla Egiptu podstawa egzystencji. Oczywiście ta tama asuańska wiele zmieniła w kolorycie Egiptu. Już za nią przecież nie ma tych wylewów Nilu. Nie ma nanoszenia tego żyznego namułu, który przez tysiące lat powodował, że rolnictwo egipskie było bardzo wydajne. To, co jest w tej chwili za tamą, musi być sztucznie nawożone. To też zmienia oczywiście pewien klimat rzeki. Za tamą nie ma już krokodyli. Natomiast można na wysokości tamy jeszcze zobaczyć krokodyle w wiosce nubijskiej, którą też się oczywiście zwiedza. Oni tam hodują krokodyle bez mała jak psy, tylko że trzymają je w klatce, czyli tak użytkowo, chociaż one oczywiście nie stróżują, nie pilnują gospodarstwa. Natomiast prawdopodobnie, bo oni też nie bardzo wiedzą, dlaczego to robią. Dziadek robił, pradziadek robił, ojciec robił, to i ja będę tak robił. Ale chyba chodzi o oswojenie dzieci z widokiem tego zwierzęcia, które stanowiły jednak największe zagrożenie dla wszystkich, którzy nad Nilem żyli, a nigdzie indziej nie żyli. Żyli nad Nilem i z Nilu.
Ciekaw jestem, czy dalej zwiedza się wioskę nubijską z towarzyszeniem eskorty wojskowej?
Już nie.
W tej to chwili... dużo się zmieniło.
Dużo. W tej chwili...
Chroniono nas nawet przed małymi dziećmi.
O, a teraz już jest zupełnie spokojnie. Podpływa się tymi felukami, wysiada się na brzeg. Tam już czekają przewodnicy wielbłądów ze swoimi pojazdami pustynnymi typu Wielbłąd 1. No i właśnie siada się na te wielbłądy i jedzie do wioski nubijskiej. Jeżeli ktoś nie chce, to tam można dalej dopłynąć, ale oczywiście nie odmówiliśmy sobie przyjemności podróży takiej jak Staś i Nel odbyli na wielbłądach.
A odwiedził pan Elefantynę?
Tak, to znaczy koło Elefantyny płynęliśmy tylko, bo tam...
To jest część dziś Asuanu.
Tam jest jeszcze pozostałość świątyni boga Honsu, ale jest już bardzo, bardzo taka zniszczona.
Przede wszystkim można zobaczyć życie mieszkańców Egiptu. Ja w pobliżu Asuanu byłem też na innej wyspie na Nilu, na wyspie Kitchenera, nazywanej wyspą roślin. Przepiękne rośliny, głównie palmy, olbrzymie.
Przyznam, że tam nie byłem, nie dane mi było tego tego zwiedzić, czego może już zaczynam żałować.
Może następnym razem. Mam przy nadzieję. Okazji trzeba zobaczyć oczywiście Kair. No i tak. Piramidy.
Zdecydowanie.
Niekoniecznie piramidę schodkową, o której pan mówił.
Djosera i te trzy wielkie piramidy, czyli Cheops, Chefren, Mykerinos.
No i Sfinksa.
No, bezwzględnie. Zwłaszcza,
póki jeszcze istnieje.
No tak. Tam jest jeszcze właśnie z Asuanu jest jedna piękna wycieczka do Abu Simbel. To jest piękne miejsce, bo tam znajdują się dwie świątynie Ramzesa II i jego żony Nefertari, przeniesione w momencie, kiedy właśnie budowano Tamę Asuańską, o której mówiliśmy. Poziom wody Nilu z tamtej strony zaczął się dosyć zasadniczo podnosić i to zagroziło między innymi tym dwóm pięknym obiektom. Olbrzymia misja ratunkowa, w której brał udział między innymi nasz profesor Kazimierz Michałowski, spowodowała, że dwie góry, dosłownie góry, bo to nie jest świątynia budowana, tylko drążona w górach. Obie te były drążone w takich pagórkach. Obie te góry zostały pocięte na kawałki i przeniesione 60 metrów wyżej. Tam jest takie urwisko typu klifowego, choć nie jest to rasowy klif, bo nie ma tam wybrzeża morskiego. 60 metrów wyżej i odbudowane w całości słynnego jednego z największych faraonów Ramzesa II i jego ukochanej żony Nefertari.
Bardzo dziękuję. Naszym gościem był Andrzej Konopacki.
Dziękuję bardzo.
Jak smakują kraje arabskie? Będziemy sprawdzać dalej. W drugiej godzinie programu zaprosimy do Tunezji.